Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O misyjnym charakterze Kościoła mówił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. Polakom podziękował za duchowe i materialne wspieranie misji.
W Toledo w Hiszpanii odbyły się uroczystości beatyfikacyjne Ojca Ubogich, kardynała Siriaco, Marii, Sanczy i Erwasa.
18 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Do ogłoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, szczególnie tym, którzy jeszcze jej nie znają, zachęcił Benedykt XVI w czasie dzisiejszej modlitwy Anioł Pański. Powołaniem Kościoła jest głoszenie Królestwa Niebieskiego, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym, przypomniał papież.
Kościół powszechny szczyci się szczególnym powołaniem misyjnym. Prowadzony przez Ducha Świętego kontynuuje dzieło samego Jezusa, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. Jest ono obecne w świecie jako siła miłości, wolności, solidarności, szacunku dla godności każdego człowieka. Wspólnota kościelna czuje pilną potrzebę działania, by panowanie Chrystusa zrealizowało się w pełni. Wszystkie jego członki zaangażowane są w to dzieło i współpracują zgodnie z różnymi stanami życia i charyzmatami. W obchodzonym dziś Światowym Dniu Misyjnym pamiętam o misjonarzach i misjonarkach, kapłanach, zakonnikach, siostrach zakonnych i wiernych świeckich, którzy poświęcili swoje życie głoszeniu Ewangelii, przeżywając cierpienia i trudności, a często prawdziwe i bolesne prześladowania.
Papież przypomniał zamordowanego w brazylijskiej Amazonii włoskiego misjonarza księdza Ruggero Ruvoletto oraz porwanego kilka dni temu na Filipinach księdza Michaela Sinnota. Papieskim dziełom misyjnym Benedykt XVI podziękował za animację powołań oraz ich przygotowanie do misji. Zaapelował też o modlitwę za trwający w Watykanie synod dla Afryki.
Bracia i siostry, drodzy Polacy, jego świetle będą chodziwi narody w duchu mota tegorocznego światowego dnia misyjnego. Prosimy modlitwy, by cała wspólnota ludzka została oświecona światłem Chrystusa. Niech jego Ewangelia pomoże ludziom na wszystkich kontynentach stać się jedną wielką rodziną, by wszyscy odnaleźli Bogu miłującego. Ojca, dziękując wam za duchową i materialną pomoc misjom, serca wszystkim błogosławiam.
W katedrze w Toledo został beatyfikowany kardynał Siriaco Maria Sancha y Hervás. Uroczystej mszy przewodniczył arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Koncelebrowali wszyscy hiszpańscy kardynałowie oraz liczni biskupi i kapłani. Beatyfikacja Ojca Ubogich zgromadziła setki pielgrzymów z diecezji hiszpańskich, w których pracował kardynał Siriaco Maria Sancha y Hervás. Przybyły też liczne delegacje z krajów Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza z Republiki Dominikańskiej, gdzie nowy błogosławiony dokonał jednej z pierwszych fundacji.
Arcybiskup Angelo Amato przypomniał w homilii postacie hiszpańskich świętych i błogosławionych, którzy ostatnio zostali wyniesieni na ołtarze, szczególnie męczenników za wiarę z okresu wojny domowej. Kardynał Siriaco Maria Sancha y Hervás jawi się jako nowa gwiazda świętości. Papież Benedykt XVI nazwał go niestrudzonym świadkiem Chrystusa, ojcem ubogich i promotorem jedności Kościoła, podkreślił arcybiskup Amato. Podczas walk o niepodległość Kuby, poruszony panującym głodem i nędzą, młody wówczas kapłan zakłada Instytut Sióstr Miłosierdzia. Niosły one ciepło ludzkie i duchowe sierotom, opuszczonym starcom i kalekom. Świętość życia, gorliwość o duszę, bliskość wobec ubogich oraz miłość do Kościoła i papieża to cechy charakterystyczne jego postaci jako pasterza i nauczyciela, powiedział arcybiskup Angelo Amato. Po beatyfikacji urna z relikwiami błogosławionego została złożona w kaplicy świętego Piotra w toledańskiej katedrze. Miejsce pochówku wybrał sam kardynał Siriaco Maria y Hervás jako znak swojej przynależności do następcy świętego Piotra Apostoła. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Milion wenezuelskich dzieci modliło się dziś na różańcu w intencji jedności i pokoju. Modlitewną inicjatywę zorganizowała Krajowa Rada Świeckich, która przygotowała kilkudniowy program. Pomysł kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w stolicy Wenezueli Caracas. Na wszystkich kontynentach dzieci spotykają się o godzinie 9 i wspólnie odmawiają różaniec. Ich modlitwa rozbrzmiewała w szkołach, domach, kościołach, szpitalach i wszędzie tam, gdzie zebrały się dzieci i dorośli, by wspólnie recytować maryjną modlitwę.
Kościół w Gwatemali alarmuje w sprawie szerzącej się w tym środkowoamerykańskim kraju przemocy wobec dzieci. Jak oblicza Biuro Praw Człowieka Stołecznej Archidiecezji, w ciągu 9 miesięcy obecnego roku w Gwatemali zginęło przynajmniej 400 nieletnich osób. Za cały ubiegły rok liczba ta sięgnęła bez mała 500. Ponad połowa z nich zginęła od broni palnej. Zdaniem Kościelnej Agencji Humanitarnej liczby te świadczą o rozpowszechnionej w Gwatemali kulturze przemocy, która nie oszczędza nawet dzieci. Ponury obraz rzeczywistości dopełnia fakt, że nieletnie ofiary poniosły śmierć na ulicach w czasie, gdy powinny przebywać w szkole. Gwatemala należy do najniebezpieczniejszych krajów świata. Statystycznie dochodzi tam do 17 zabójstw dziennie. Ich sprawcami są najczęściej młodzieżowe gangi oraz kartele narkotykowe.
Liczba ewangelików w Salwadorze podwoiła się w ciągu ostatnich 11 lat. Grono wyznawców protestantyzmu wzrosło tym samym z 20 do prawie 40% mieszkańców tego kraju. Natomiast o 5% spadł w tym samym okresie odsetek katolików. Badania nad religijnością mieszkańców tego najmniejszego w Ameryce Środkowej kraju przeprowadził Jezuicki Uniwersytet Ameryki Środkowej. Pytani o lekcje religii w szkołach Salwadorczycy są niezwykle zgodni. Ponad 90% z nich popiera katolickie wychowanie prowadzone przez katechetów w szkołach.
Społeczeństwo Salwadoru jest zmęczone wszechobecnymi odgłosami walk pomiędzy przestępczymi gangami, policją i wojskiem. Ludzie przyzwyczaili się do życia w strachu i terrorze gangów. Zorganizowana przestępczość rządzi w wielu rejonach kraju, a uliczne gangi i ich brutalne wojny należą do codziennych obrazów. Zrujnowana gospodarka od lat przeżywa własny i światowy kryzys. Lewicowy rząd nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa obywatelom, ale pracuje nad ustawodawstwem antyrodzinnym i promocją związków nieformalnych.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Pomimo obietnic ze strony władz tureckich, sytuacja chrześcijan w tym kraju nie poprawiła się, uważa przewodniczący miejscowego episkopatu. W nadziei na przystąpienie do Unii Europejskiej Turcja szafuje dobrymi deklaracjami, ale nie kwapi się z ich urzeczywistnieniem. Czas przejść od słów do czynów, podkreśla w wywiadzie dla agencji SIR biskup Luigi Padoveze. W jego przekonaniu w ostatnich dniach sytuacja chrześcijan jeszcze bardziej się pogorszyła.
Ministerstwo do spraw kultury i turystyki rozbudziło w wierzących nadzieję na rychłe odzyskanie kościoła świętego Pawła w Tarsie. Tymczasem do dziś jest ono muzeum i nic nie wskazuje na zmianę tego stanu, mówi turecki biskup. Co gorsza, w świątyni dochodzi do nieprzyjemnych incydentów. Modlitwy pielgrzymów są przerywane nagłymi wtargnięciami policji, dodaje biskup Padoveze. Również sytuacja cerkwi prawosławnej nie uległa poprawie. Rząd w Ankarze obiecał zgodę na ponowne otwarcie uczelni teologicznej w Halki, zamkniętej przez tureckie władze w 1971 roku, ale na obietnicy się skończyło. We wrześniu doszło do głośnego spotkania premiera z patriarchą Konstantynopola, ale jak się wydaje, nie przyniosło ono żadnych rezultatów, uważa katolicki biskup. W jego przekonaniu Turcji brak woli politycznej, by zająć się problemami chrześcijańskiej mniejszości.
W każdym normalnym kraju władza służy obywatelom i ich interesom. W Libanie natomiast społeczeństwo schodzi na drugi plan. Politycy zajmują się przede wszystkim własnymi sprawami, alarmują tamtejsi biskupi z kościoła maronickiego. W wydanym w czwartek oświadczeniu oskarżają oni polityków o bezczynność. Choć od wyborów minęły już 3 miesiące, wciąż jeszcze nie został utworzony rząd, zauważają katoliccy hierarchowie. Cierpią na tym wszyscy obywatele Libanu, a zwłaszcza młode pokolenia, które tracą nadzieję na pomyślną przyszłość w swej ojczyźnie. Biskupi przypominają, że od 1970 roku ojczyznę opuścił ponad 1 milion Libańczyków. Dziś kraj ten liczy nieco ponad 4 miliony obywateli.
Główny rabin Rosji wystąpił z propozycją ustanowienia nowego państwowego dnia pamięci związanego z datą wyzwolenia przez armię sowiecką obozu koncentracyjnego Auschwitz. Rabin Ber Lazar użył polskiej nazwy Oświęcim. Propozycję przedstawił na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Pobieda. Powołano je do życia w 2000 roku w celu upamiętnienia zwycięstwa w II wojnie światowej, zwanej w Rosji wojną ojczyźnianą.
Jeśli będziemy obchodzili datę wyzwolenia Oświęcimia na poziomie ogólnopaństwowym, jako Dzień Pamięci przypomni to wszystkim wielki czyn i udział Rosji w pokonaniu nazizmu. Stanie się on bronią w walce z wszystkimi próbami rewizji historii, rewizji skutków zakończenia II wojny światowej, stwierdził Ber Lazar. Główny rabin Rosji zaproponował wprowadzenie do szkół różnych stopni lekcji o przyczynach tragedii, o Holokauście i wielkim czynie zwycięstwa narodów jego kraju w II wojnie światowej. Jak zwykle, bez względu na światopogląd i religię, występujący w sprawach historii II wojny światowej oficjalny obywatel Rosji myli sprawę zasług ofiary krwi, jaką złożyli obywatele Związku Radzieckiego w pokonaniu hitlerowskich Niemiec, z totalitarnym systemem, jaki przynieśli ponad połowie narodów europejskich wraz z wyzwoleniem. Najwyższy czas, żeby również w Rosji zaczęto używać nazwy Auschwitz, a nie Oświęcim, żeby poznający historię uczniowie rosyjscy na zaproponowanych przez rabina Lazara lekcjach nie pomylili narodowości twórców tej fabryki śmierci. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Zmiany klimatyczne niweczą realizowane przez nas programy rozwoju i stawiają nas w obliczu coraz to nowych katastrof naturalnych, czytamy w raporcie Caritas Internationalis przygotowanym na ONZ-owską konferencję w Kopenhadze. Nosi on tytuł Sprawiedliwość klimatyczna w poszukiwaniu nowej etyki dla świata.
Z naukowego i gospodarczego punktu widzenia jest jasne, co trzeba czynić. Potrzeba jednak powszechnej zgody na podjęcie niezbędnych środków i zmiany stylu codziennego życia, czytamy w dokumencie podpisanym przez kardynała Oscara Andresa Rodriguez'a Maradiague, przewodniczącego organizacji. Caritas wzywa rządzących, aby w Kopenhadze przyjęli prawdziwe i wiążące dla wszystkich porozumienie, a także zwiększyli pomoc finansową i technologiczną dla krajów ubogich, aby i one mogły sprostać nowym, bardziej wymagającym normom ekologicznym. Zaplanowana na grudzień ONZ-owska konferencja jest niepowtarzalną okazją, by podjąć niezbędne kroki w celu powstrzymania zmian klimatycznych, czytamy w raporcie.
W Szkocji wystartował nowy internetowy projekt tamtejszego episkopatu katolickiego, który swym zasięgiem obejmie wszystkie tamtejsze parafie. Jest to wspólna inicjatywa kościoła i firmy internetowej z Glasgow. Celem przedsięwzięcia jest zaproponowanie wsparcia technicznego i merytorycznego parafialnym stronom internetowym oraz obsłudze spraw urzędowych, które są w kompetencji proboszczów.
Opracowano pakiet programów i szablonów, który pomoże nawet niewielkiej parafii być bardziej profesjonalnie obecną w świecie wirtualnym. Skupiono się na łatwości obsługi i szybkości opracowania strony internetowej, biorąc pod uwagę różny poziom wiedzy komputerowej i jej przyszłych użytkowników. Ujednolicono adresy internetowe ponad 500 szkockich parafii, a księże otrzymają jeden adres mailowy, niezależnie jak często będą zmieniać parafię. Parafia ma też możliwość wydawania biuletynu elektronicznego oraz gazetki ogłoszeń.
Reguła świętego Benedykta jest często nazywana cnotą umiarkowania w naszym świecie, który lubi przesadzać pod każdym względem. Tymi słowami biskup Dallas zainaugurował nowy klasztor benedyktyński w USA. Opactwo Tien Tam, Serce Nieba, powstało na terenie byłego rancza hodującego strusie. Klasztor ma być specjalnym znakiem obecności wspólnoty wietnamskiej w Stanach Zjednoczonych. Biskup Kevin Farrell zachęcił benedyktynów do nieustannej modlitwy za tych, którzy tego nie czynią. Klasztor przygotowany jest na wzrost liczby powołań ze wspólnoty wietnamskich katolików w Stanach Zjednoczonych. By był samowystarczalny, wspólnota powinna liczyć od 20 do 40 członków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.